tropiciele dziecięcych marzeń. Dzień dobry. Dzisiejsza audycja nosi tytuł Spacer ulicą Pawła. Tak się, proszę Państwa, zdarza, że wielokrotnie pisarz umieszcza akcję swoich wydarzeń w rzeczywistych miejscach. Chce w ten sposób przyciągnąć czytelnika do danego punktu, pokazać mu, w jak realistyczny sposób potrafił oddać scenerię, opisać znajdujący się dookoła krajobraz, ale jednocześnie też oddać klimat danego miejsca, co jest jakby dodatkową wartością powieści. Czytelnik potem może spacerować śladami bohaterów fikcyjnych, starać się w nich wcielać i poczuć ich emocje, które przeżywali właśnie w danych miejscach. Ja również spacerowałam śladem swoich ulubionych bohaterów. Robiłam to m.in. w Nachodzie, proszę Państwa, śladem bohaterów takiej powieści Fajny sezon Józefa Skworzewskiego, czeskiego bardzo wziętego pisarza, który opowiadał o perypetiach młodych ludzi w czasie II wojny światowej. Ci biedni chłopcy starali się przeżyć swoją młodość najlepiej, jak to było można, w tych trudnych warunkach. A jak im to wychodziło? No, można się tego dowiedzieć z Fajnego sezonu. Bardzo podobał mi się spacer śladem bohaterów, dlatego też z chęcią wybrałam się na inny spacer, spacer ulicą Pawła. Każdy z nas ma jakąś ulubioną książkę z młodości. I podejrzewam, że gdybym tak zaczęła Państwa wypytywać o te pierwsze silne, naprawdę silne emocje przeżywane podczas czytania, większość z Was skierowałaby swoje myśli ku książce, która wywoływała wzruszenie, powodowała, że łzy płynęły nam po twarzy, a jednocześnie byliśmy zafascynowani postawą młodego bohatera. Oczywiście myślę, że już większość z Państwa wie, o której z książek mówię. Mówię o Chłopcach z Placu Broni. Ładnych kilka lat temu lekturę tą czytał mój wnuczek. Byłam bardzo ciekawa, jakie będą jego wspomnienia i jakie emocje u niego wywołała ta książka. Kiedy skończył, zapytałam, pełna ciekawości. No i jak? Podobała Ci się? Wnuczek wzruszył ramionami. Zrobił dziwną minę i powiedział, ale to wszystko jakieś takie nierealne. Zaraz, zaraz. Chłopcy z Placu Broni nierealną powieścią? Trochę byłam zdziwiona, bo wydawało mi się, że akurat tutaj realia rzeczywistości są bardzo dobrze przekazane, oddane przez autora. Jak to nierealne? I wtedy wnuczek powiedział mi, o co właściwie ma pretensje do autora książki. Babciu, powiedz mi, jak to jest możliwe? Gdzie byli rodzice tych dzieci? Noc, ciemna, a oni sami po ulicach? Po jakichś parkach, ogrodach? To niemożliwe. Sami ze szkoły i do szkoły? W dużym mieście? I ty mówisz, że to jest realne? I wtedy, proszę Państwa, zastanowiłam się. Dziecko miało rację, jak najbardziej. Bo to dziecko przecież z XXI wieku. Ono dobrze wie, że do 13 roku życia samodzielnie nie powinno poruszać się po ulicach. Ono nie idzie do szkoły. Jest do szkoły zaprowadzane albo zawożone. I z tej szkoły jest odbierane przez dorosłych. To dziecko idąc na zajęcia pozaszkolne również jest odprowadzane i przyprowadzane. Nie rusza się nigdzie samodzielnie. A co dopiero w nocy? Co dopiero po zapadnięciu zmroku? O tym nie ma nawet mowy. I dzisiaj ta książka byłaby nierealna całkowicie, bo Nemeczek nie mógłby przeziębić się wpadając do stawu czy wchodząc samodzielnie do stawu, bo nikt by mu na to nie pozwolił. Rodzice byliby zdenerwowani, że jest ciemno na dworze, a Nemeczka nie ma w domu. Czy to dobrze, czy źle? To nie o tym jest ta audycja. Każdy z nas musi się nad tym zastanowić, czy może troszeczkę za mocno szczerzemy swoje dzieci, może trochę swobody by im się przydało. Ale z drugiej strony świat jest jaki jest. I to pięknie, że tak dbamy o swoje potomstwo. Dlatego jak widzimy, ta książka ma wartość poznawczą, bo dała mi szansę do tego, żebym porozmawiała ze swoim wnukiem, jak wyglądało życie jego rodziców, kiedy byli w tym samym wieku, co on teraz. Jak wyglądało moje dzieciństwo, moich rodziców i moich dziadków. Książka została napisana w 1906 roku i ukazywała się początkowo jako kolejne odcinki powieści w prasie. Dopiero w 1907 ukazała się w całości jako powieść. Do Polski trafiła w 1913 roku i została przełożona przez Janinę Mortkiewiczową, która jako tłumacz dokonała pewnych skróceń, pewnych zmian w tekście, a przede wszystkim, proszę Państwa, zmieniła coś, co właściwie można powiedzieć jest sprawą kluczową. Zmieniła tej książce tytuł. W naszej polskiej świadomości książka istnieje jako Chłopcy z Placu Broni, natomiast w pierwowzorze Molnara tytuł był Chłopcy z ulicy Pawła. I to wcale, proszę Państwa, nie było bez znaczenia. Zaraz o tym powiem. No, tam były jeszcze takie inne zmiany, choćby nazewnictwa, ponieważ grupa chłopców, tych, którzy należeli, nazwijmy to, do paczki Ferego Acza, to nie byli czerwonoskórzy, tylko czerwone koszule. To było odniesienie do Garibaldiego. Były też tam odniesienia do walki narodowo-wyzwoleńczej, co Mortkiewiczowa troszeczkę pominęła, uważając pewnie, że książka jest skierowana do młodych ludzi, którzy tych politycznych odniesień nie odczytają, mogą odczytać nieprawidłowo i wolała po prostu tej politycznej całej sfery unikać. Dopiero w 1989 roku książka została przetłumaczona w Polsce ponownie przez Tadeusza Olszańskiego, no i tutaj pan Olszański nie omieszkał w przedmowie do książki czytelnikom przybliżyć właśnie dokonane przez niego, wprowadzone właściwie przez niego zmiany, bardziej zgodne z pierwowzorem Ferenca Molnara. O czym jest książka? O tym, że dwie grupy chłopców walczą o miejsce do zabaw, do gry w palanta. Wydawałoby się, że sprawa banalna, kiedyś banalna, bo dzisiaj znowu rzadko spotykana. Te dzieci nie mają możliwości, zwłaszcza mówimy o dzieciach w dużych miastach, żeby gromadzić się właśnie tak po lekcjach, tworzyć nieformalne grupy i żeby te nieformalne grupy w jakiś tam sposób próbowały się ścierać. Te społeczności próbowały jakby takich, powiedzmy sobie, kontaktów ze sobą, co potem w późniejszym dorosłym życiu na pewno by zaprocentowało łatwiejszym dostosowaniem się do różnych życiowych sytuacji. Natomiast no, w dzisiejszych czasach jest to rzeczywiście trudne. Dzieci spotykają się raczej na zajęciach pozalekcyjnych. Tam są już grupy, powiedzmy sobie, odpowiednie. Tu już nie ma o co walczyć, bo wszyscy stoimy po jednej stronie. Miejsce do zabaw. Banalna właściwie można by było powiedzieć sprawa, a dla tych młodych ludzi wtedy to była sprawa honoru, sprawa najwyższej wagi. To dla nich było być albo nie być. I tą walkę toczyli do tego stopnia prawdziwie, włączając wszystkie możliwe swoje siły, że aż czasem kończyły się takie zabawy bardzo nieszczęśliwie, tak jak zresztą to ma miejsce w książce Molnara. Ja osobiście czytałam Chłopców z Placu Broni po raz pierwszy, kiedy byłam małą dziewczynką, uczennicą szkoły podstawowej. Jak wszyscy moi rówieśnicy, wylewałam łzy podczas ostatnich scen z życia Nemeczka. Do dzisiaj, myśląc o tej scenie, czuję wzruszenie i zawsze będę widziała ten rysunek, prawda, małego chłopca w nocnej koszuli z podniesioną ręką, który właśnie odbywa ostatnią swoją walkę. Wzruszam się, Państwo słyszycie. Bo to naprawdę piękna scena, pięknie opisana, naprawdę wiele mówiąca. Dzisiejsze dzieci jednak nie łapią już tych realiów. Dlatego też po kilku latach postanowiliśmy wybrać się do Budapesztu. Tym razem moja wnuczka omawiała w szkole książkę Chłopcy z Placu Broni i właśnie jej zafundowaliśmy ten piękny spacer. Molnar opisał swoich bohaterów w tej rzeczywistości, jaką sam znał. Ulica Pawła, znajdująca się w Budapeszcie, jest o kilka kroków od dawnego mieszkania Molnara. Idąc właśnie na ulicę Pawła, przechodziliśmy obok kamienicy, na której wisiała tablica informacyjna, mówiąca o tym, że tu właśnie mieszkał Ferenc Molnar. Ulica Pawła, proszę Państwa, wygląda dokładnie tak, jak wyglądają ulice w dużych miastach Europy. To mogłaby być ulica, która żywcem przeniesiona by została do Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Berlina, Pragi czy wielu innych europejskich dużych miast. Cicha, leżąca w centrum miasta i bardzo blisko leżąca koło jednej z głównych ulic, która przecina właściwie ulicę Pawła. Ale sama ulica Pawła jest cichą uliczką. Mało kto po niej chodzi, samochody ustawione wzdłuż chodników i właściwie rzadko które auto tędy przejeżdża. Stare, XIX-XVIII-wieczne kamienice, 3-4-piętrowe. Wydawałoby się, że właściwie nic szczególnego. Tylko ta jedna kamienica na końcu, ta, która jak wiemy stoi na miejscu, w którym kiedyś był plac broni, tak zwany przez chłopców. Bo książka kończy się właśnie tym, że na placu broni ma stanąć kolejna kamienica. Ta kamienica jest jakby troszeczkę inna, jakby dla nas niepotrzebna. My chcielibyśmy zobaczyć to, co tam było kiedyś, bo właśnie weszliśmy w magiczny świat wspomnień i tak jakby się czas zatrzymał. Tak jakbyśmy zaraz chcieli zobaczyć, jak ulicą przebiegają chłopcy w krótkich spodenkach, w czerwonych koszulach, krzyczący, roześmiani, jak rzucają swoje tornistry pod drzwiami kamienic i biegną dalej prosto na plac broni, żeby tam wspólnie móc się bawić. Kiedy zobaczyliśmy już ten fragment ulicy, gdzie ten plac broni się znajdował, poszliśmy w drugim kierunku, żeby odnaleźć szkołę, do której chłopcy chodzili. Ta szkoła rzeczywiście tam jest, proszę Państwa. Normalna, zwykła szkoła i znowu taka, jaka mogłaby funkcjonować w każdym większym mieście. Szkoła z przeszłością, no bo przecież wiadomo, ma ona ponad już 100 lat. Ale ta szkoła jest wyjątkowa z jednego względu. Przed nią ustawione są rzeźby, mosiężne, naturalnej wielkości. Mamy kilku chłopców, trzech bodajże, grających w kulki. Gdzieś tam leży tornister, rzucony bardzo niedbale, aż wypadły z niego jakieś książki. Mały Nemeczek klęczy i to właśnie on teraz ma trafić w swoją kulkę i ma wygrać całą grę. A tuż za jego plecami stoją już dwaj bracia pastorowie, czekają na łatwy łup. Czekają tylko, kiedy gra się skończy, żeby odebrać Nemeczkowi jego zwycięskie kulki. Na szkole jest znowu ta umieszczona tablica, tym razem z fragmentem książki Molnara, opisującej właśnie tą scenę, która rozgrywa się przed zwiedzającymi spacerowiczami. To było niezwykłe przeżycie, zobaczyć tych chłopców w akcji. Przez chwilę można było w ogóle, proszę Państwa, zapomnieć, że są to mosiężne postaci. Bo właśnie teraz człowiek przeniósł się w ten klimat początku XX wieku. I muszę powiedzieć, że myślę, że ci młodzi ludzie, którzy z nami byli, nasze wnuczęta, poczuły również tą atmosferę. Dla nich ta książka stała się jakby lepiej czytelna. Zrozumieli, że to mogło dziać się tutaj naprawdę. Może dawniej, ale rzeczywiście się działo. A to już jest ważne. Ale to jeszcze nie koniec, proszę Państwa, spaceru po Budapeszcie. Można znaleźć również dom, miejsce, w którym kiedyś stał dom Nemeczka. Wtedy to była parterowa budowla, teraz znajduje się tam duży budynek. I również znajdziemy na nim tablicę, że tu znajdował się w pierwowzorze właśnie opisany dom Ernesta Nemeczka. Ale idąc śladami Nemeczka musimy przecież odnaleźć jeszcze to miejsce, które miało tak wielkie znaczenie. Miejsce, w którym gromadzili się czerwonoskórzy, albo inaczej czerwone koszule. I tak, proszę Państwa, trafiamy do Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. To bardzo nieduży ogród botaniczny, ale też posiadający swój swoisty klimat. Niestety nie znaleźliśmy tam żadnej sadzawki, w której Nemeczek mógł się zanurzyć. Ale sadzawka jest ukryta. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie jej szukać. Znajduje się ona w oranżerii, proszę Państwa. I jest to niezwykłe miejsce. Miejsce, w którym trudno oddychać, bo jest tam ciepło. Jest to oranżeria. Myśmy byli zimą, to i tak nie było tak źle. I proszę Państwa, w tej oranżerii znajduje się mały stawik. A wśród roślin w tym stawiku stoi zanurzona do połowy postać Ernesta Nemeczka. Ta rzeźba jest już drugą rzeźbą. Pierwotna została zniszczona. Ogród miał swoją historię. I muszę Państwu powiedzieć, że staliśmy wszyscy cicho i spokojnie, przeglądając się postaci małego chłopca. Wtedy mogłam powiedzieć, że literatura ma rzeczywiście wielką siłę. Wspaniałą siłę, która potrafi zjednoczyć ludzi, potrafi wywołać tak silne uczucia, która nasze życie tak bardzo wzbogaca i potrafi nas przenieść w czasie i w przestrzeni. To jest jej największa siła, siła literatury. I to właśnie powinniśmy przekazywać naszym dzieciom. Literatura nie tylko ma nas bawić, nie tylko ma być naszą rozrywką. Ona ma nam przede wszystkim dostarczać emocji, czasem wzruszeń, czasem rzeczywiście rozbawienia i śmiechu, ale emocji. I im te emocje są silniejsze, tym książka jest bardziej wartościowa dla naszych dzieci. A nasza funkcja, funkcja ludzi dorosłych polega na tym, żeby te emocje dzieciom potrafić wytłumaczyć. Bo emocje nie są złe. One są po prostu z naszym życiem nierozerwalnie połączone. Musimy się uczyć i odczuwać te emocje i musimy się uczyć czasem nad nimi panować. Piękna wycieczka ulicą Pawła. To wspomnienie, które zostanie ze mną na zawsze. I to, że mogłam poczuć powiew wiatru, który wiał tam ponad wiek temu. To, że mogłam poczuć na nowo emocje bohaterów i mojej młodości. To są po prostu wartości niepowtarzalne. I niczym nie można tego zagłuszyć. Jeżeli traficie Państwo na książkę, która jest Wam niezwykle bliska, jeżeli będziecie wiedzieć, gdzie rozgrywa się akcja tej książki, szukajcie śladów swoich bohaterów, swoich książkowych idoli. Bo warto. Warto przez chwilę poczuć się jak postać książkowa. Ja w swoich książkach raczej unikam wskazania konkretnych miejsc. Raczej staram się, aby czytelnik mógł sam umiejscawiać wydarzenia w tym świecie realnym, jaki najlepiej zna. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że napisałam kiedyś, no powiedzmy sobie, zabawną książkę noszącą tytuł Ty to głupia jesteś, gdzie moje bohaterki chodziły do kawiarni na desery, które bardzo lubiły. I w jednym z komentarzy w internecie znalazłam taki wpis: wiem, gdzie są te pyszne desery. To była chyba najpiękniejsza recenzja mojej książki. Za to mojej czytelnicy serdecznie dziękuję. A Państwu dziękuję za wysłuchanie trochę moich rzewnych wspomnień. Zapraszam do tego, abyście swoje pociechy nastawiali dobrze do czytania starych książek. I pamiętajcie, że chociaż na całym świecie książka ta nosi tytuł Chłopcy z ulicy Pawła, wy zapraszajcie swoje dzieci do czytania Chłopców z placu Broni. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Audycję przygotowała Krystyna Śmigielska.